na jednego.
Cześć, to audycja Jeden na Jednego. Ja nazywam się Piotr Gierzyński, a ze mną w studiu jest...
Michał Hołoga.
Z racji tego, że wczoraj obchodziliśmy fantastyczne święto Tłusty Czwartek, porozmawiamy sobie chwileczkę o piłkarzach, którzy, wydaje się, bardzo lubią to święto, bo nieraz widzieliśmy ich z nadwagą. No i Michale, o kim możemy powiedzieć?
Liderem naszej wewnętrznej tutaj redakcyjnej klasyfikacji jest Adebayo Akinfenwa. To jest zawodnik trzecioligowego Wimbledonu. On kilka razy Wimbledon, prawda, udało się tutaj w Pucharze Anglii zagrać jakiś mecz, tutaj nawet z Liverpoolem bodajże 2 lata temu. Jest to zawodnik ofensywny, który przy wzroście 1,80 m waży 86 kg. Więc tutaj można powiedzieć, że BMI jest lekko zakrzywione, zawyżone właściwie. No ale to nie przeszkadza mu na pewno grać w piłkę, grać nawet dobrze, bo pamiętam, że kilka bramek strzelił, nawet w tym meczu z Liverpoolem. Co ważne, no ja tutaj bym może też nie tyle co Tłusty Czwartek, co może po prostu on często do babci chodził na obiadki, a wiemy jakie są obiadki, bo babcia nigdy nie słyszy, kiedy jesteś głodny, kiedy nie chcesz dokładki,
zjedz,
prawda?
Zjedz sobie jeszcze deserek, tak.
Więc wiemy, że tutaj no Adebayo brał to do serca, no ale również mamy jeszcze innych zawodników, tutaj głównie Brazylijczyków, tak, wiemy, że
jakby oni są słynni z tego, że jak już mają trochę więcej czasu na odpoczynek, to zaczynają podjadać chyba
z nerwów. No tak, chyba nawet przecież słynny teraz kasus Diego Costy po tym sezonie, tak, co się stało. Nawet sam José Mourinho mówił, że jak można zdobyć mistrzostwo Anglii, pojechać sobie na miesiąc, dostać miesiąc urlopu i nagle wrócić bez formy. Jednak można,
no
tak?
No można,
i
tak.
Widzimy również, tutaj uwzględniliśmy Brazylijczyka Adriano, Ronaldo,
to
tak?
Adriano ten, przypomnijmy, bo przecież teraz Adriano gra w Barcelonie obrońca i pomocnika. Natomiast chodzi nam tak. O tego poprzedniego Adriano.
Tego Adriano, który teraz wznowił karierę. Gra od 2016 roku, gra w Miami United bodajże.
Tak.
No ale pamiętam chyba wszyscy, którzy grali w FIFA 2006, pamiętają najlepszego zawodnika Interu, Brazylijczyka Adriano, i właśnie o tego Adriano nam chodzi.
On wtedy razem z Robinho na Copa America wypłynął, kupili go do Interu. Po czym uciekł z Interu do Brazylii.
Tak, jeszcze wtedy szybko biegał, więc uciekł. Teraz biega troszkę wolniej, ale no, jemu też to nie przeszkadza grać. Nie załamujcie się, drodzy słuchacze, można.
Z brzuszkiem też można.
Tak, no najlepszym przykładem, że z brzuszkiem można grać i pojechać nawet na Mistrzostwa Świata jest przecież Ronaldo, tak? I nie
dokładnie.
Mówimy to o Cristiano Ronaldo.
Ten prawdziwy, jak to mówią, oryginalny Ronaldo. Tak,
tak. Nie mówimy to o Ronaldo, który powiedział, że przecież mecze bez koszulki przyciągałyby jeszcze więcej publiczności, tak? Ja myślę, że ten Ronaldo brazylijski, ten, o którym mówimy, on gdyby grał bez koszulki w 2006 roku w Milanie, przyszłoby jeszcze więcej ludzi na ten
na pewno byłby szał. Tutaj jeszcze przypomnieliśmy sobie o Ronaldinho w momencie, kiedy żegnał się z Barceloną. Wtedy już miał problemy z nadwagą. Śmiano się, że za dużo reklamował chipsów, bo to wtedy on daną markę chipsów reklamował bardzo prężnie.
No tak, no to głównie, no przecież wszyscy piłkarze też zawsze Pepsi reklamowali, tak?
Tak, no w tym Ronaldinho też. No, Pepsi, chipsy, tak to się kończy, prawda? Brzuszek i nie można biegać. Ale teraz przypomniałem sobie jeszcze o jednym piłkarzu i to teraz świeżynka, bo w tym sezonie, powiedzmy, przygotowawczym, zimowym, Vidal, Arturo Vidal podobno wrócił po przerwie z dużą nadwagą. Tam szkoleniowcy w Monachium się mocno denerwowali na niego, że się zaniedbał.
No, Vidal w ogóle jest taką kontrowersyjną postacią. Jeżeli nie wiem, czy we Włoszech jakoś to mu uchodziło na sucho, czy tyle się o tym nie mówiło, czy... No, ciężko to powiedzieć, bo teraz tak naprawdę już... to wszystko wypływa w Bayernie, tak?
No już chodzą głosy, że tak naprawdę to nie Bayern chciał go kupić, tylko Juventus pozbyć się go za dobre pieniądze, bo sprawiał kłopoty.
No tylko właśnie znowu poważne miejsce Vidala ściągnięto Khedire, który też przecież pod koniec swojej gry w Realu, no też chodzi, będzie były obraz. No on też długo miał kontuzję, tak?
No
więc
tak,
tutaj
tak.
Można jakąś nadwagę lekką złapać, ale...
Leżał
to,
dość długo.
Tak, chociaż teraz też sobie przypomniałem Gundogan. To był człowiek, przecież było takie jedno zdjęcie
faktycznie.
Gundogana gdzieś tam w restauracji, przecież ta koszulka to ledwo się na nim opina. To widać, że slimki sobie kupował po prostu w kropie gdzieś. No widać, że dział dziecięcy chyba zachowamy. Bo to też, no... To, można powiedzieć, że jednak zauważmy, ale to wszystko jednak jak rozmawiamy, to... Mówimy cały czas o jednak tych piłkarzach albo właśnie brazylijskich, gdzie ten styl życia jest taki, powiedzmy, luźny, albo znowu mamy na przykład Khedire i Gundogana, którzy no jednak są Turkami, tak? To jest jednak, no są Niemcami, no ale wiemy, naturalizowani. Dokładnie.
Tak.
Więc może to chodzi tutaj o trochę o ich mentalność, tak? Że jednak jeżeli, no, nie wyobrażam sobie, żeby tak na przykład Filip Lam, wiadomo, no, sobie, no. Jak w ogóle jakikolwiek Niemiec, tak, mógł zaniedbać jakiś swój proces dnia, tak? No, jeżeli Guardiola mówi trenujemy, to trenujemy. A
no
jeżeli
jest...
Guardiola mówi trenujemy ciężko, to trenujemy ciężko.
To jest dobre spostrzeżenie. A też, no to i tak jestem pod wrażeniem, że Costa tak lekko się zaniedbał z racji, że ma i krew brazylijską, i obywatelstwo hiszpańskie, tam podwójna siesta.
No tak, zamiast 3 godzin 6 odpoczywamy.
Tak, no to już pośmialiśmy się troszeczkę z tych grubszych piłkarzy, a dzisiaj jest 5 lutego, mamy datę, no i to jest doskonały dzień na rodzenie chłopców, jak mi mówiłeś.
Tak, w szczególności, tak jak powiedziałeś, chłopców, ponieważ wyłapaliśmy, że 5 lutego, czyli dzisiaj, urodziło się bardzo wielu, no można ich nie lubić czy lubić, ale trzeba przyznać, że to są wybitni piłkarze, tak? Jednego dnia urodził się Giovanni van Bronckhorst,
którego znamy chyba najlepiej z gry w Barcelonie. Przez 4 lata tam reprezentował Barcelonę. Holender.
Chociaż też on, mimo tego, że na przykład miał taką nieudaną karierę, bo wiemy, że w Arsenalu przez 2 lata on zagrał jedynie 42 mecze, to nie jest dużo jak na 2 sezony, szczególnie w Anglii.
On był często kontuzjowany.
Ale zawsze znowu jechał na wielką imprezę, no i pamiętamy, to chyba było w Niemczech w 2006 roku. Przepiękna bramka chyba ze 30 czy 40 metrów. Teraz nie pamiętam z kim, ale no taki mam obraz przed oczami.
Tak, znaczy, no, na pewno to był 2006 rok.
No na pewno w reprezentacji Holandii, mimo tego, że to była bardzo szeroka kadra, mimo tych kontuzji, rzadkiej gry, zawsze się łapał, więc to chyba świadczy o jego wysokim poziomie, jeżeli był już w formie, tak?
Mm-hmm. No dalej mamy Carlosa Teveza, bardzo kontrowersyjna postać, szczególnie w Anglii, bo przecież najpierw jeden Manchester, potem drugi, tam nawet jego szczypliwości względem, znaczy w kierunku trenerów się pojawiały, także...
No tak, to też był ten okres właśnie przejmowania Manchesteru City, to był chyba Carlos Tevez i Robinho, to chyba mi się dokojarzy, no takie dwa największe transfery tej ery właśnie petrodolarów, tak? Mm-hmm. I tego całego przejęcia Manchesteru City przez szejków. No i można powiedzieć tak, to chyba jest takie właśnie twarz, jakby ci szejkowie, te ich pieniądze miały mieć jakąś twarz. No teraz to mógł być Raheem Sterling, tak? Ale wtedy jeszcze, no powiedzmy te 8-9 lat temu, no to na pewno mógł być właśnie Carlos Tevez, który no przyszedł do Manchesteru City, no i zdobył wiele mistrzostw, tak? Bo zdobył z oboma Manchesterami, tak?
No, ma za sobą też ostatnio udany sezon w Juventusie. Teraz wrócił do Argentyny.
Tak, tam ostatnio widziałem jakiś był mecz. Tak, ale na emeryturkę, ale tam się dobrze bawią, bo tam był jakiś mecz, jakieś derby chyba z River Plate. Tak,
tak.
Tam 6 czy 8 czerwonych kartek. Tevez naprawdę rozkręca tam tą ligę. Co warto jeszcze zauważyć a propos jego gry w Anglii, pamiętam chyba jednym z najfantastyczniejszych momentów, jeżeli chodzi o West Ham, bo tutaj niewiele osób też wie, że Carlos Tevez zaczynał swoją przygodę w Anglii w West Hamie. Został ściągnięty przez Alana Pardew. On w ostatniej kolejce West Ham potrzebował wygranej, żeby utrzymać się w lidze. I grali właśnie z Manchesterem, który już zdobył to mistrzostwo, na Old Trafford. I ta niebywała sztuka właśnie udała się po golu Carlosa Teveza. Jest taki właśnie słynny obrazek, jak Sir Alex Ferguson nawet, mimo tego, że miał porażki, bił brawo i teraz właśnie ciekawe, czy on bił brawo, bo mieli mistrzostwo, czy już zacierał ręce, bo wiedział, że...
wiedział, kto u niego będzie grał.
Grał w ataku, tak.
No dalej, teraz jest jedna z najjaśniejszych gwiazd futbolu tych lat, czyli Cristiano Ronaldo, również urodzony 5 lutego, ale o nim powiemy sobie troszkę później dzisiaj. Natomiast dalej Neymar, Brazylijczyk, szykowany na największą gwiazdę przyszłych lat reprezentacji Brazylii.
Tutaj takie analogiczne porównania chyba jak do Ronaldinho.
Mm-hmm. Zgadzam się. No i Andan Januzaj, czyli gracz Manchesteru United, wielka nadzieja belgijskiego futbolu.
Właśnie, złote dziecko Anglii i Kosowa, które gra w Belgii.
Tak, to jest niesamowite. Natomiast wielka nadzieja, na razie jeszcze niespełniona, ale dajmy mu czas, on powinien się jeszcze wyrobić.
No właśnie teraz pytanie, czy w jego przypadku nie lepiej byłoby... Właśnie, to są tacy gracze właśnie jak na przykład Januzaj, bardzo młody, bardzo dobrze grający, ale czy nie powinien tak naprawdę... Czy nie za szybko jest w tym wielkim klubie, tak? Przecież ilu mamy piłkarzy Barcelony chociażby, którzy gdyby nie... No teraz mamy chociażby Hector Bellerin, tak? No nie ma szans, nie wyobrażam sobie, żeby on przy Dani Malweszu... No i teraz jest już nowy przecież kupiony...
Alexis Vidal.
Dokładnie, no nie byłoby miejsca dla chłopaka, a jednak taki talent, jeżeli ma grać w drużynie do lat 21, tak? A powiedzmy, że on już w Arsenalu ma rozegrany, grał w wszystkich praktycznie meczach grupowych ligi, no prawie wszystkich, tak? Nie grał tego rewanżu z Bayernem, przegranego 5-1. No ale już łapię to doświadczenie i myślę, że dla takich zawodników to jest przede wszystkim ważne. No i oczywiście, żeby omijały go kontuzje. Tego życzymy chyba zawodnikom, którzy jeszcze aktywnie grają.
I tym grubszym, i tym chudszym. Zakończył się rynek transferowy i o tych transferach porozmawiamy sobie po krótkiej przerwie.
Jeden na jednego.
Wracamy po przerwie. Rynek transferowy już właściwie spokojny, bo okienko transferowe zakończone. Największe zakupy tak naprawdę w tym sezonie poczyniły tutaj Chiny, bo to chińskie zespoły wydały największe pieniądze na piłkarzy. W ogóle hit transferowy, 50 milionów euro, tak?
Tak.
Za piłkarza z
Szachtaru. Dokładnie. To jest świeża informacja, tak? To wypłynęło już, mamy prawie deadline we wszystkich krajach. To taka bomba. No, co mnie zdziwiło, jeżeli chodzi o zawodnika Szachtaru, to że jeszcze tydzień temu podawało się, że Jurgen Klopp jest nim zainteresowany. Wtedy podobno oferta 25 milionów była za niska. Okazało się, że trzeba było włożyć 50. No i teraz, co ciekawe, jeżeli popatrzycie na tych zawodników, którzy poszli do Chin, no to okej, poszedł Ramirez z Chelsea. Facet, który no już swoje wygrał.
Też 26 milionów około, więc
no tak,
też duże pieniądze.
28 lat, właściwie już prawie 29, więc no można powiedzieć, już sobie poszedł na taką emeryturkę. Pamiętamy chociażby Nicolasa Anelkę, tak? On był chyba takim prekursorem, jeżeli chodzi o grę w Chinach.
Chyba przed nim nawet Drogba tam trafił.
Właśnie nie wiem, czy...
No, najpierw Anelka z Chelsea, potem Drogba.
Ale ogólnie to byli tacy, powiedzmy, prekursorzy, jeżeli chodzi, no to zawsze było śmiech na zbrał, jak widzieliśmy, że można grać w Chinach. No, myślę, że też a propos naszej zeszłotygodniowej rozmowy na temat reformy Ligi Mistrzów, no jeszcze się okaże, że za jakieś 5 lat będziemy oglądali Ligę Mistrzów w Chinach. No, nie wyobrażam sobie tego.
No, jeśli tam będą pieniądze, to tam będą piłkarze.
Dokładnie, ale mamy również Jacksona Martineza. Przecież Jackson Martinez jeszcze grał w Porto rok temu, 2 lata temu, tak? No to była wielka gwiazda. Wszystkie europejskie kluby go potrzebowały, no bo zauważmy jednak wiele tych topowych klubów ma problem z napastnikami, jak chociażby Chelsea, jak chociażby Arsenal, tak? Tutaj zawsze się wymienia w każdym okienku transferowym. Paul Merson, to jest były zawodnik Arsenalu, on praktycznie każde zdanie, które się pojawia, to że Paul Merson mówi, że Arsene Wenger musi kupić napastnika. To jest po prostu Sun i Independent, oni po prostu wkleją ten nagłówek chyba co pół roku, kopiuj, wklej, tam jest opcja. Ale no tak jak mówimy, i to też wielkie zaskoczenie, chyba że 29-latek, no fakt, on w Atletico się nie sprawdził zupełnie, bo on w ogóle nie strzelał, więc można powiedzieć fantastyczny interes, bo on też poszedł, około 40 milionów za niego zapłacono. Gervinho również przecież też, no już można powiedzieć najlepsze lata gry ma za sobą, jeżeli w ogóle kiedykolwiek miał jakieś takie najlepsze lata.
Chyba no powiedzmy, że kiedyś coś tam miał, no spokojnie.
Znaczy pamiętam Gervinho chyba tak najbardziej, to jest ostatni Puchar Narodów Afryki, jak Wybrzeże Kości Słoniowe gra w rzutach karnych i on nie oglądał tych rzutów karnych, on siedział plecami do rzutów karnych w krzesełeczku, taki zamyślony. To chyba jest taki, no najlepiej go z tego pamiętam.
Jego filozofia gry się obrazuje w ten sposób.
No ale tak jak się spojrzy na te 10 czy 15 największych transferów, no to o dziwo, no Chiny strasznie się zbroją. No, i...
no Chiny chyba miały, powiedzmy, top 5 najdroższych transferów, to chyba 3 należą do Chińczyków, z czego 2 pierwsze nawet są.
Właśnie, no i teraz co nam pokazuje?
No, że jeżeli faktycznie Liga Mistrzów będzie zmieniana pod względem pieniędzy, no to faktycznie będziemy się przenosić do Chin, a mecze oglądać o 3 w nocy, bo...
Już troszkę żartujemy z tego, no ale fakt, jeżeli chodzi o te transfery, no to Chiny można powiedzieć wykupują wszystko, ale również Anglia nie próżnowała, bo tutaj zawsze jest taka zasada, że te drużyny spadkowe, które Beniaminki najczęściej, no i drużyny, które są w strefie spadkowej, zawsze strasznie dużo kupują. Tutaj Newcastle kupiło bodajże 4 czy 5 nowych graczy, więc chyba było najaktywniejsze w Anglii na rynku transferowym. Również to wszystkich zaskoczyło Stoke. Przez 30 dni, przez cały miesiąc.
Tam taka bomba spadła
tak,
na sam koniec.
Tam się nic nie działo i nagle ostatni dzień okna transferowego, kilka godzin do północy i okazuje się, że Inbula z Porto trafia za 18 milionów funtów. To daje nam prawie 24 miliony euro.
No, nie wiem,
najdroższy transfer, jeżeli chodzi o Anglię. No zobaczymy, co z tego chłopaka będzie. No już przez to znowu Marco van Hinkel, który był wypożyczony z Chelsea, trafił do PSV. No wiemy, jak to się wszystko odbywa. Tak? Tutaj jeden zawodnik, przesunięcie jednego, rodzi potrzebę drugiego. Myślę, że z takich w Anglii na pewno w końcu klatkę Van Hala opuścił przecież Valdes.
Tak.
Nareszcie
mu się z tych sideł udał wyrwać.
Nareszcie opuścił Old Trafford. Myślę, że nie będzie najlepiej wspominał tego okresu swojej karierze.
No najdłuższy urlop w jego życiu chyba.
Jeżeli chodzi ogólnie o Anglię, no to na pewno tak czułem, że ktoś na pewno wyciągnie Adebayora, no bo taki zawodnik, który, no on przez pół roku nie grał w piłkę, tak? Tutaj kwestia była tylko dostosowania jego garzy i kto mu zaproponuje, na co on się zgodzi. Wiemy, Crystal Palace go zakupiło. Również Charlie Austin, który w tamtym roku był jednym z najlepszych strzelców Premier League, grał w QPR, czyli no nie za dobrym zespole, tak? Może miałby tych bramek więcej, gdyby grał w lepszym zespole. Teraz gra w Southampton. Już w swoim debiucie w 6 minut strzelił bramkę na Old Trafford, która pogrążyła Manchester w poprzedniej kolejce. No i tutaj ja ubolewam, jeszcze jest bardzo dobry zawodnik Saido Berahino. To jest zawodnik, który w tamtym sezonie też był jednym z lepszych strzelców Anglii. Gra nadal w West Bromie, West Bromwich Albion. Bardzo młody, perspektywistyczny, co ważne, Anglik. To też jest ważne, prawda, dla angielskich klubów, ważne jest to, żeby mieć ta liczba Anglików się zgadzała. No ale Tony Pulis powiedział, po jednym z jego wpisów, pamiętam na koniec tego sezonu, że żałuje, że został, bo on miał ofertę podobno w Tottenhamu, tak, żałuje, że klub jej nie przyjął. Tony Pulis się uwziął, no i nawet w pucharach chłopakowi nie da pograć, a jak mu da, to nie za dużo. No ale ostatnio grali i nawet dwie bramki strzelił, no tutaj ubolewam. Liczyłem, że ktoś go wyciągnie, ale myślę, że on już tylko pokornie czeka, już nawet podziękował, że cieszy się, że nadal gra w West Bromie, już widać ta trochę lekcja dyscypliny go czegoś nauczyła, no pewnie czeka, aż wygaśnie kontrakt i na pewno uciekał. Zobaczymy go w jakimś lepszym klubie.
Ale to nie jest chyba największy hit transferowy angielski, o którym mówiłeś. Tak, bo piłkarze, natomiast trenerzy też mogą zmieniać swoje miejsce, powiedzmy, albo informować o tym, że zmienią. No i chyba jednak największym hitem transferowym tego zimowego okienka to jest informacja o tym, że Pep Guardiola opuszcza Bayern Monachium i przenosi się właśnie na wyspy do Manchesteru City.
No tak, no na pewno skończą się spekulacje, jedne zaczną się kolejne, tak? Bo teraz skończyliśmy mówić, gdzie zagra Guardiola, teraz pytanie, rodzi to kolejne pytania. Czy ta decyzja zdejmuje presję tak naprawdę z Manuela Pellegriniego, czy ją nakłada?
Tak, czy on się zepnie i stwierdzi, że pokaże im, że źle robią, że mnie zwalniają i zdobędę jakieś mistrzostwo?
Właśnie, według mnie, Pellegrini nie jest troszkę takim typem zdobywcy, jak na przykład jest Ancelotti, czy Diego Simeone, czy nawet José Mourinho, tak? To jest raczej taki spokojny, no moja dziewczyna osobiście nazywa go babcią Pellegrinową, tak? On jest taki właśnie taka babcia, do niego się przychodzi na te treningi.
Zawsze taki spokojniutki,
tak, no nawet jak Real prowadził, to mimo tych gwiazd on zawsze był taki ułożony. Więc czy on teraz będzie miał na tyle charyzmy i siły, żeby ich pobudzić w tej walce? No bo im brakuje tylko 3 punktów teraz do pozycji lidera. Mają naprawdę szeroką kadrę mimo wielu kontuzji, tak? Mimo że nie wypadł Vincent Kompany, ostatnio wypadł Kevin De Bruyne. Cały czas mogą walczyć o to mistrzostwo. Czy właśnie teraz się okaże, że jak taki Sterling usłyszy, że za pół roku ma przyjść Guardiola, no to po co ja będę słuchał tego? A wiemy, jak Sterling potrafi być chimeryczny.
Tak. No ale tutaj właśnie jedna decyzja ciągnie z sobą drugą. Zmieniony jest trener. Prawdopodobnie będzie też zmieniana kadra. I teraz też pytanie, jak duże pieniądze dostanie Guardiola i ile z tych pieniędzy wykorzysta na transfery, bo raczej też już się mówi o tym, że piłkarze, którzy są teraz w City, nie za bardzo odpowiadają filozofii gry Guardioli.
Tak, no Chińczycy już zacierają ręce.
Jeśli co
chodzi o jaja Ture, to już zacierają ręce, nie? Ale prawda jest taka, że to rodzi kolejne pytania, ale teraz zauważmy na karierę Guardioli, tak? On jednak, ja nie odbieram mu, no, zdobył z Bayernem, naprawdę stworzył z Bayern, jakby może nie stworzył, tak? Bo Bayern już był europejską potęgą, ale Guardiola jeszcze to potwierdził.
No, umocnił.
Co prawda, no nie zdobył jeszcze Ligi Mistrzów. Teraz właśnie też pytanie, czy to jest ostatnie pół roku, ma teraz Guardiola na to, czy Bayern jest w stanie zdobyć tą Ligę Mistrzów, tak? Jeszcze z Guardiolą, tak?
Czy Guardiola da radę to osiągnąć?
No bo jednak zdobył dwie Ligi Mistrzów, ale to wszystko jest z Barceloną, tak? A wiemy, jak się mówi o Barcelonie, że to taki samograj, tak? Że tutaj moja teściowa mogłaby poprowadzić, zawsze takie hasło.
Wydaje mi się, że tata Martino i Tito Villanova pokazali, że jednak nie ma czegoś takiego jak samograj i nie każdy da radę.
No tak, ale też zauważmy, że jednak Guardiola, dlaczego on odchodzi z Bayernu? Tam jest dużo tarć z zarządem, więc myślę, że jeżeli w City decydują się na Guardiolę, też, no wiadomo, dla nich pieniądze nie są problemem, no ale jednak lepiej te pieniądze mieć, niż je niepotrzebnie wydać, to ja myślę, że tutaj też w kontrakcie są zapisane jakieś takie klauzule, które dadzą mu dużą swobodę i wolną rękę, bo szczególnie, że City stać na to, żeby dać trenerowi takie pole manewru.
Znaczy tarcie są z zarządem, ale też w samej szatni, przecież Arturo Vidal, już wspomniany przez nas pocieszny grubasek ostatnimi czasy, bo się troszeczkę opuścił w treningach, znowu przyszedł, tak słyszeliśmy niedawno, na zgrupowanie na trening w Katarze, który miał Bayern Monachium, przyszedł W stanie wskazującym.
Tak, czy pod wpływem, czy właśnie
tak,
tutaj...
Czuć wiadomo, było od niego alkohol, tak no to napisało.
A wiemy, że Vidal nawet w trakcie wielkiej imprezy, która się rozgrywała w Ameryce Południowej, potrafił tutaj, no prowadził auto
pod wpływem alkoholu,
miał wypadek, tak, stłuczkę właściwie, bo to on bardziej ucierpiał, jego auto, niż ktoś, osoby trzecie. No ale wiemy, na pewno jakiś problem jest, na pewno atmosfera nie jest fantastyczna. Teraz pytanie też, jak to zrobi, co z tym zrobi Carlo Ancelotti, bo też wiemy, że Carlo Ancelotti przejmie Bayern. Mhm. Kolejny wybitny trener, myślę, że jeżeli tutaj mielibyśmy jakieś stworzyć podium trzech, czy tutaj klasyfikację pięciu najlepszych trenerów, myślę, że na pewno Ancelotti i Guardiola by się tam znaleźli. No teraz też trzeba pokazać jakby tę swoją rękę, tak, no bo Guardiola jednak wszedł do Bayernu, no i znowu było widać tą tiki-takę, znowu pościągał swoich zawodników, teraz Ancelotti będzie musiał zrobić to samo, tak, więc na pewno te letni rynek transferowy, letnie okno będzie ciekawe. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wygląda. No i jeszcze chyba ostatnie pytanie z tym związane, to co na to Robert Lewandowski, tak? Czy będzie chciał, znowu zostanie w Niemczech? Już się znowu spekuluje, czy może jednak Manchester City, no bo wiemy, że stać ich na to, żeby ściągnąć Roberta.
No, podobno Robert cały czas od dziecka był fanem Realu Madryt i to przecież dla Realu odrzucił wszystkie
oferty.
Myślałem,
że Manchesteru City, jak w drugiej lidze.
No, możliwe, że za półtora roku powie, że
to Otamendi, jak przychodził City. w tamtym sezonie, przychodził na teraz latem do Manchesteru City, to na konferencji prasowej powiedział, że on był właśnie od dziecka, lubił Manchester City, tylko że dziennikarze sprawdzili, że jak on się rodził, to Manchester City grał w drugiej lidze angielskiej.
No może chłopak był koneserem drugiej ligi, nie wiadomo. Tyle na temat transferów. Za chwilę wrócimy z wynikami ligowymi.
Jeden na jednego.
Ponieważ Liga Mistrzów zaczyna z powrotem, wraca na boiska dopiero za dwa tygodnie, to może omówimy pokrótce wyniki ligowe najlepszych lig europejskich. Zacznijmy od Anglii, bo tutaj bardzo ciekawe mecze. Leicester starło się z Liverpoolem i tutaj chyba wynik, można powiedzieć, że lekka niespodzianka.
Niespodzianka, tak, lekka. Jeżeli chodzi o ten mecz, to mieliśmy spotkanie lidera z drużyną z szóstego miejsca, więc wypatrząc na tabelę, no nie była to żadna niespodzianka, że lider pokonuje tej drużynę, no nawet nie, z siódmego czy ósmego miejsca, tak? Więc tutaj no nie mogłem, ciężko powiedzieć, że to niespodzianka. Znowu, jeżeli popatrzymy na nazwy tych klubów, jeżeli widzimy, że to Leicester pokonało 2-0 z Liverpoolem, okazuje się, że no co stoi na drodze do mistrzostwa, tak?
Już mają 50 punktów w tym momencie, kiedy
50 punktów, mają
nikt na początku sezonu chyba nie dawał 50 punktów na sam koniec
sezonu. No co ważne, w Anglii jest taka niepisana zasada, że 40 punktów jest ci potrzebne do utrzymania się, tak? Więc myślę, że tutaj to, co oni na początku sezonu, gdyby ktoś mi powiedział, że oni będą mieli w sumie 50 punktów, to oni wzięliby ten wynik z podsumowaniem ręki, tak? Jeżeli ktoś by mi powiedział, że będą na pierwszym miejscu w lutym z takim wynikiem, no to wszyscy by odesłali tą osobę do, wiemy pod jakie miejsce, pod jaki adres, tak? No co ważne, to jest szósty mecz już bez porażki Leicester, tak? To na pewno jest warte odnotowania. Drużyna, która w całym sezonie ma na razie tylko dwie porażki, właśnie z Liverpoolem tyle, że na Anfield 1-0 i z Arsenalem 5-2 u siebie, tak? Więc to były jedyne, powiedzmy, słabe mecze. No i może jeszcze remis z Aston Villą 1-1 też w ostatnim czasie im się przytrafił. Aston Villą, która jest ostatnia. Więc to były takie, powiedzmy, trzy najsłabsze mecze, jeżeli chodzi o Leicester. No a poza tym idą jak burza.
No i chyba nic też nie staje na przeszkodzie Vardiemu zostać królem strzelców. Dwie bramki, co jedna to ładniejsza w tym meczu.
Tak, on już ma 18 goli, on już ma w sumie 18 goli. Już mówi się o tym, że może być gwiazdą Euro 2016, bo Roy Hodgson był na tym meczu, w którym, więc świetnie się zaprezentował na oczach selekcjonera.
Dokładnie trafił w punkt.
Zrobił tak idealne przedstawienie. Myślę, że nawet może w drugiej połowie powiedzieli, grajcie troszkę na Vardiego. Więc tutaj na pewno świetnie się zaprezentował. Co ważne, Leicester teraz będzie grało w sobotę z Manchesterem City, czyli drużyną, nad którą ma teraz już 3 punkty przewagi, więc City, dla City jest to mecz, jak to się mówi, o te 6 punktów, tak? A za dwa tygodnie mają mecz z Arsenalem, więc jeżeli te dwie drużyny uda im się pokonać, albo przynajmniej nawet nie stracić punktów, tam by wystarczyły dwa remisy, tak naprawdę droga do mistrzostwa, no już to już jest autostrada. No ale pamiętajmy, że Polacy w piłce ręcznej też mieli autostradę po Francji,
tak,
więc w sporcie wszystko jest nieprzewidywalne.
Piłkę ręczną może zostawmy, o tym wystarczająco wszyscy powiedzieli. Drugi mecz, który się odbył ciekawy w Anglii, Manchester United wygrywa ze Stoke. Wreszcie wygrywa w ładnym, ofensywnym stylu, bo 3-0. No i czy to jest sygnał na to, że Louis van Gaal jednak utrzyma tą posadę?
Ja myślę, że Louis van Gaal to jest po prostu jak... nie wiem, taka niezdecydowana nastolatka. On po prostu czasem, on się tak pastwi nad tymi ludźmi, którzy tam przychodzą. Najpierw przez pół sezonu ich usypia, żeby teraz zrobić znowu jakiś ciekawy mecz. No ciężko powiedzieć, co teraz zaprezentuje nam w następnym spotkaniu.
Już ma piąte miejsce Manchester United, także mają duże szanse, żeby jednak być w tym top 4.
Tak, no oni na pewno już tutaj nieco, chociaż sytuacja jest tak wyrównana, że teoretycznie mogliby myśleć, gdyby się spieli, zaczęliby wygrywać, mieliby tą serię 3, 5, 6 zwycięstw z rzędu, to spokojnie mogliby myśleć o tym mistrzostwie, ale myślę, że celem Manchester United i na teraz, i na najbliższe lata jest przede wszystkim ustabilizowanie tej sytuacji, żeby znów zaczynać cały czas pojawiać się w tej Lidze Mistrzów, pojawiać się w tej walce o mistrzostwo, więc myślę, że tytuł mistrzowski jeszcze jest, nawet oni jakby o tym jeszcze nie myślą. Co ważne, tak jak powiedziałeś, ofensywny, w końcu ofensywny styl. Nawet bramka Martiala została wybrana w takim top 5 najładniejszych bramek kolejki, była bodajże na drugim czy trzecim miejscu, więc w końcu ci kibice, a przychodzi ich naprawdę sporo, nie żałowali tych wydanych funtów, a wiemy, bilety czy karnety w Anglii nie są tanie.
Piękny ofensywny styl, ale bez Depaya na boisku, przypadek. Nie sądzę. Natomiast też...
Kolejna ofiara klatki, złotej klatki.
Bardzo, bardzo możliwe. Ciekawostka tylko, powiedzmy, Arsenal zremisował bezbramkowo Southampton. Trochę to utrudnia sytuację Arsenalu w lidze, no, w tabeli.
Licząc, że jeżeli oddali 10 strzałów na bramkę Forstera, więc to było naprawdę mecz życia zagrał Forster, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Przypomnijmy, że on niedawno wrócił po kontuzji. Nawet doszło do małego spięcia między Arsenem Wengerem w tunelu a Ronaldem Koemanem, ponieważ była taka sytuacja, że sędzia doliczył 6 minut. W 96 minucie wrzucał, bodajże Özil wrzucał piłkę do pole karne. No i sędzia gwizdkiem, nim ona wylądowała w polu karnym, już przerwał grę. Więc nie wiadomo, jakby się ta akcja zakończyła, po czym Arsen Wenger podszedł do sędziego po meczu i powiedział, że z tobą jest tak zawsze. Na co Ronald Koeman odpowiedział mu, że nie rozumie, dlaczego on marudzi. Jeżeli mieli 10 sytuacji, nie strzelili, mieli 10 strzałów na bramkę.
Dlaczego, sędzia go wypunktował.
Dlaczego
tak?
Ta jedna sytuacja miałaby coś zmienić? No, na pewno nastroje nie są dobre, ponieważ no, to był czwarty mecz ligowy bez zwycięstwa. Tak? Arsenal zanotował teraz 3 remisy i porażkę. Co prawda no, z dość wymagającymi przeciwnikami, bo tam szczególnie też grali na wyjeździe trudne mecze. No ale to chyba nie jest żadnym wytłumaczeniem, jeżeli mierzy się w mistrzostwo, tak? A już tracą 5 punktów.
Tyle jeśli chodzi o Anglię. Jeśli chodzi o boiska naszego sąsiada zachodniego w Niemczech, w sumie bez zmian. Bayern wygrywa, Borussia wygrywa, Lewandowski strzela 2 bramki. Nie wiem, czy tutaj musimy o czymś konkretnie porozmawiać.
No tam jedynie Guardiola troszkę narzekał, że styl był słaby, tak? Mogli to zagrać lepiej, ale no, to może jeszcze są te skutki przerwy zimowej.
A to też jest, jakby pokazuje, jak do czego przyzwyczajony jest trener. Drużyna wygrywa 2-0 i nadal trener uważa, że jest słabo. To
właśnie kiedyś Arsene Wenger po erze właśnie niezwyciężonych, tak? Jak to były te lata 2003-2004, zaraz później trafił się po jakiejś serii zwycięstw, tak? Mecz bez porażek, trafiła się bodajże, nie, przepraszam, po serii zwycięstw trafił się mecz zremisowany z Middlesbrough u siebie na 0-0 i został strasznie przez fanów, przez dziennikarzy wypunktowany. A on powiedział, no jeżeli przyzwyczaiłeś się przez całe życie jeść kawior i dostajesz kiełbasę, no to... Prawda? I to jest coś takiego. Właśnie mamy cały czas ten kawior, a Guardiola dostał w tamtym tygodniu kiełbasę.
Taką porządnego wursta. Dobrze, jeśli chodzi o Włochy, tutaj na szczycie tabeli Napoli, na drugim miejscu Juventus, który już aż 13 meczów ligowych z rzędu ma wygranych. Więc niesamowita forma Juventusu.
Tak, przede wszystkim Paulo Dybala i Paul Pogba, że fantastycznie się rozumieją na boisku. No, ja mam taką teorię, jeżeli chodzi o Juventus, że tam mogła być taka sytuacja, bo przypomnijmy, Juventus fatalnie zaczął ten sezon. Oni byli tam...
Oni podobnie do Chelsea wyglądali.
Tak, tak. No jak Sevilla też na początku sezonu. Tak, oni zajmowali po tych 3-4 kolejkach bardzo niskie miejsca, tam bodajże byli nawet w strefie spadkowej. To mogły być, ja mam takie podejrzenie, jakieś takie medialne zagranie. Chcieli chyba uatrakcyjnić tą ligę, tak?
Żeby było ciekawie.
Dokładnie, żeby po prostu nie dostali jakichś takich minusowych punktów, na przykład jak ma Wisła Kraków bodajże, więc tutaj,
tak,
więc
tak.
Tutaj chyba...
Lechia Gdańsk ostatnio też dostała karę.
Więc oni po prostu zrobili, mówią, a niech nie będzie jak w Niemczech, tak?
Tak. No i z Włoch przenosimy się do Hiszpanii. Tutaj Barcelona wygrała z Atletico mecz na szczycie 2-1. W tym momencie Barcelona z jeszcze jednym nierozegranym meczem, bo mają jeden mecz w plecy, tak wygląda hiszpańska piłka, że jeżeli drużyna gra dużo meczy pucharowych w różnych rozgrywkach to ma inaczej ustawione mecze ligowe, więc Barcelona jest liderem i jeszcze ma jeszcze jeden mecz do rozegrania. Real wygrywa 6-0 ze Spaniolem, o tym też za sekundkę powiemy. No i Sevilla wygrywa 3-1 z Levante, wreszcie Sevilla się ruszyła, piąte miejsce w tabeli. Mamy nadzieję, że coś tam ruszy. Jedyna smutna informacja, nasz Grzesiu Krychowiak.
Ostoja naszej reprezentacji.
Kontuzja, więzadła w kolanie. Nie wiadomo, jak to się skończy, bo nie ma oficjalnych informacji, co z nim
będzie. No wiadomo, więzadła to mogą być 2 miesiące, a może być 9, tak?
Tak.
Tutaj jesteśmy tylko zaniepokojeni, czy wyzdrowie na euro, tak? Bo bez niego naprawdę może być słabo.
Tak, w Hiszpanii grał też Puchar Króla. Sevilla wygrała 4-0, natomiast Barcelona 7-0 z Walencją prowadzoną przez Garego Neville'a, cudownego komentatora przecież angielskiego.
Nawet analityka, tak?
Analityka,
on
tak.
Fantastycznie. No, ale trzeba mu oddać, że naprawdę analizy robił genialne, tak? Bo ja oglądając to, co on prezentował w studiu, byłem pod dużym wrażeniem i myślę, że on ma taki dar, że potrafiłby każdemu, jak mówiliśmy tydzień temu, typowemu Januszowi, który nie ma pojęcia.
Czy Michałowi, tak, którego tak. Nie ma dzisiaj z nami.
Potrafiłby mu wytłumaczyć, dlaczego tak naprawdę ten Ronaldo jest bezproduktywny na przykład na boisku. No, ale prawda, no, na pewno w tym fachu był genialny. Tak? I teraz widzimy, jak to się przekłada, jeżeli w studiu spotykamy się na chłodno, możemy to analizować. My też tak tutaj rozmawiamy o tym, jak to wygląda. No ale jak później przychodzi to do czego i ktoś dostaje fuchę trenera, no i nie zawsze to wygląda tak kolorowo.
Jak duża jest przepaść między świetnym analitykiem, a nawet przeciętnym
Szczególnie
trenerem.
Szczególnie powiedzmy, że w tym meczu dwóch piłkarzy skończyło z hat-trickami, co nie często się zdarza, bo zarówno Leo Messi i Suarez.
Suarez nawet 4 bramki.
Dostali piłki, tak? Więc no. Tam był problem, którą piłkę ma, która tą meczową ma zabrać piłkę z Messi czy Suarez, tak?
No i właśnie, jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską, to teraz my się pobawimy trochę w Neville'a i wytłumaczymy, tak, dlaczego Ronaldo jest taki bezproduktywny.
Może zanim zaczniemy, to poprosimy właśnie Michała, żeby dał głośniej teraz sobie radioodbiornik.
Tak, tak. Michał, mam nadzieję, że nas słuchasz, więc posłuchaj uważnie, bo na pewno przypomnę ci o tym w przyszłym tygodniu.
A ja zadbam.
Sprawdziliśmy tutaj takie statystyki, Michał znalazł dzisiaj. Sprawdziliśmy to jest prawda. Ronaldo strzelił łącznie 28 bramek w tym sezonie, z czego strzelił 6 w Lidze Mistrzów i 22 w Lidze Hiszpańskiej.
I mówimy tu o meczach tylko w meczach o punkty, jakby nie liczą się jakiś sezon przygotowawczy i tak dalej.
Jak najbardziej.
Mówimy tutaj tylko w meczach o stawkę.
I teraz uwaga, wszystkie 6 bramek, które strzelił w Lidze Mistrzów, strzelił w fazie grupowej w meczach z Malmo.
Tak, jednej drużynie.
Jednej drużynie strzelił 6 bramek, pozostałe
co mu zostało, tak naprawdę, zostaje mu 22 bramki, których strzelił we wszystkich innych, prawda, rozgrywkach, tak. Czyli w Pucharze Króla, w którym no, za dużo się nie naszczelali. No,
ale tam Ronaldo nawet nie strzelił, prawda, także...
Więc nawet nie liczymy, więc zostało 22 bramki na
Ligę
rozgrywki
ligowe. Hiszpańską, tak. Gdzie w Lidze Hiszpańskiej Real rozegrał już 22 mecze, ale, uwaga, 8 bramek Ronaldo strzelił w 2 meczach jednej drużyni, czyli Espanyolowi z Barcelony.
Tak, więc tutaj strach pomyśleć, co by było, gdyby Katalonia się jednak odłączyła, bo Ronaldo nie miałby komu ścielać bramek w tej lidze.
Dokładnie, zostało mu 14 bramek na 20 meczy. No, średnia tragiczna. I jeszcze sprawdziliśmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Ronaldo w Lidze Hiszpańskiej na te 22 bramki i 8 strzelonych Espanyolowi ma aż 5 karnych. Najwyższa ilość, tak, liczba karnych w lidze.
Tak, jeżeli chodzi o strzelców, to zarówno jest najlepszym, jeżeli chodzi o strzelanie karnych, na pewno jest najlepszy, jeżeli chodzi z postrachem w Espanyolu. Tak. Wybitny piłkarz.
Wybitny, ale...
Wszystkiego najlepszego z każdej 30 urodzin. Tak,
tak. Tak. Wszystkiego najlepsze 30 chyba pierwszych nawet.
Ojeju, już?
Tak, tak. To już są 31 urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Mamy nadzieję, że Ronaldo postrzela nie tylko Espanyolowi, niedługo mecz z Romą.
Ja myślę, że Wojtek Szczęsny, jak nas słyszy, to po prostu drży. Już ręce tak mu się trzęsą. Matko
Zobaczymy,
Bosko.
Co Ronaldo pokaże w Romie. Może jednak forma troszeczkę wróci i nie tylko Espanyolowi.
A jeszcze ostatnie pytanie. Mam tak, jakby był karny w meczu z Romą, to tak obstawiamy, kto by podszedł do karnego?
No nie wiem, tam dużo jest wykonawców w Realu, także... No i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie 1 na 1. Ja nazywam się Piotr Gierzyński, ze mną w studiu był...
Michał Hołoga.
Pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Jeden na jednego.